Szanowni Państwo, strefę SGH na tegorocznym forum możemy uznać za otwartą i oddaję głos panu redaktorowi Piotrowi Maślakowi, moderatorowi debaty.
Dzień dobry, dziękuję bardzo. Bardzo się cieszę, że kolejny rok z rzędu mam tę ogromną przyjemność. Tu dziękuję władzom Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie być gospodarzem kilku spotkań i ciekawych, mam nadzieję, dyskusji. Nie chcę zajmować czasu, bo nie ja tutaj jestem najważniejszy. Szanowni Państwo, już za chwileczkę. Debata rektorów. Nie ukrywam, że trochę się obawiam, bo pamiętam nasze zeszłoroczne spotkanie, kiedy od magnificencji próbowałem wyciągnąć coś optymistycznego w kontekście tego, że wychodzimy z pandemii wszyscy. Było bardzo ciężko, a wiemy, co się wydarzyło w tak zwanym międzyczasie, ale dzisiaj jednak będę naciskał na pewną nutkę optymizmu. Na początek o tym, co się wydarzyło, jak wyglądał ten rok. Chciałbym poprosić pana doktora Dominika Rozkruta, prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Zapraszam. No może być na siedząco, proszę bardzo.
Dzień dobry Państwu. No tak, zostałem poproszony rzeczywiście, żeby w kilku słowach przedstawić to, co się dzieje w polskiej gospodarce, więc postaram się rzeczywiście tak uczynić, chociaż to jest trudne. I myślę, że powtórzę informacje, które no, z pewnością są nam dobrze znane. Nie będę być może już opatrywał liczbami, wszyscy zresztą tak oczekują, stąd mam ściągę, bo wszyscy oczekują, że prezes GUS-u wszystkie te wyniki pamięta na pamięć. A ja tak powiem szczerze, że 90% czasu poświęcam na to, jak to się robi, a nie ile wyszło na koniec, więc tak muszę się czasami posiłkować ściągą. Natomiast no, rzeczywiście obserwujemy, jeżeli chodzi o ten agregat, który jest tak pieczołowicie, powiedziałbym przewrotnie wielbiony, czyli produkt krajowy brutto, obserwujemy, że po odbiciu w 2021 roku po pandemii zaobserwowaliśmy w tym ostatnim notowaniu za drugi kwartał bieżącego roku znaczne spowolnienie i ono zostało dosyć dostrzeżone i było szeroko komentowane. Jest ono tyle zaskakujące, że moglibyśmy oczekiwać, że produkt krajowy brutto, ten agregat właśnie po tym okresie pandemicznym dalej będzie charakteryzował się wysokimi wskaźnikami dynamiki. Natomiast no, tak się nie dzieje i są ku temu oczywiste powody. W te obszary już nie będę wchodził, bo będą one na pewno przedmiotem debaty. Na pewno to, co jest istotne, to stopa inwestycji. To jest jedna z takich bolączek, myślę, naszej gospodarki, o której dużo się dyskutuje. Tutaj akurat mieliśmy rzeczywiście trochę lepszy odczyt niż oczekiwali nawet analitycy. To było 15,1% w drugim kwartale i to jest minimalnie więcej niż było rok temu w tym samym momencie 14,9%, ale dalej na przykład mniej niż 2 lata temu w 2020 roku. Więc i oczywiście daleko od takiego pułapu, który przyjmujemy, że chcielibyśmy osiągać, który był kiedyś ustawiony na poziomie około 25%, jak pamiętam, to była taka ambicja, żeby osiągnąć taką stopę inwestycji. Produkcja sprzedana przemysłu, no wiadomo, to wszystko jest skorelowane. Produkt krajowy brutto jest efektem no, tego, co dzieje się w poszczególnych sektorach i branżach. No i oczywiście ta produkcja sprzedana przemysłu notuje właśnie tak coraz niższe poziomy dynamiki, co oznacza, że mamy do czynienia z kształtującą się tendencją już dosyć mocno zarysowaną, negatywną, tak bym powiedział. Czyli nie podążamy tą ścieżką rozwoju, którą przewidywaliśmy, że będziemy podążać. To szczególnie jest widoczne, zwłaszcza w produkcji budowlano-montażowej i zresztą odczuwalne również na poziomie takich wskaźników powiązanych z tym, jeżeli przyjrzymy się liczbie, zachęcam, bo to są takie klasyczne wskaźniki, które wykorzystuje się w analizie koniunktury gospodarczej, te wyprzedzające, będziemy obserwować liczbę pozwoleń na budowę, no to widzimy tam wyraźnie pewną abstynencję deweloperów w tym zakresie i ostrożność, starają się obserwować rynek, no i rzeczywiście wiemy też z innych informacji, że rynek kredytów hipotecznych tąpnął, ta wartość udzielonych kredytów hipotecznych była znacznie mniejsza, a to oczywiście przełoży się na też decyzje inwestycyjne deweloperów. Sprzedaż detaliczna towarów również notuje niższe wartości niż się spodziewaliśmy. No, także powiedzmy sobie otwarcie, że ten zestaw wskaźników podstawowych, które analizujemy często agregatów makroekonomicznych, analizując stan gospodarki, no, notuje dosyć spójny, albo buduje dosyć spójny obraz gospodarki, która jest w okresie przygotowania do pewnej recesji, o tak bym powiedział. No, zawsze mówię o tym, bo czasami mam wrażenie, że jest to swego rodzaju odkryciem, zwłaszcza w przekazach medialnych, że to jest elementem takiego pierwszego kursu ekonomii, Anglicy czy Amerykanie mówią ekonomii 101, że po okresie ekspansji przychodzi okres recesji tego. Tak trudno zmienić jeszcze. I widać, ten okres recesji się kształtuje i trzeba no jakby tutaj go zauważyć i próbować budować jakieś remedia na to. Ceny, to jest temat wrażliwy, w ogóle nie będę go poruszał. Zresztą staję się trochę nerwowy w tym obszarze już, kiedy rano słyszę w przekazie radiowym, jedną z stacji radiowych popularnych, mówi, że w analizie, nie wiem, ankietowej jakiejś oceniła, że prawdziwa inflacja wynosi 60 ileś procent. No moje pytanie brzmi, co to jest prawdziwa inflacja? Tak?
Tego nie było w Tok FM, drodzy Państwo.
Nie. Co to jest prawdziwa inflacja? To jest pierwsze pytanie. No i rzeczywiście posługujemy się pewnymi terminami. Myślę, że to jest szerszy problem, zresztą powiązany trochę z tą edukacją ekonomiczną, że doszliśmy do takich czasów, że ta analiza i dyskurs publiczny stają się coraz płytsze i rzeczywiście dochodzi do takich absurdów w komunikacji, że mówimy, co to jest prawdziwa inflacja, nieprawdziwa. No oczywiście jesteśmy jako Główny Urząd Statystyczny na przykład bardzo, wydaje mi się, transparentni i staramy się robić, co możemy z całym naszym bagażem bycia administracją publiczną, posiadania ograniczonego budżetu, żeby komunikować, co oznaczają liczby, które prezentujemy, że są swego rodzaju przeciętne. Jak przeciętne istnieje, to znaczy, że są wartości wyższe, niższe, że w zależności od klasy gospodarstwa domowego, jego zasobności, te wskaźniki mogą być różne. To jest przeciętna do całej gospodarki, nie przywiązujmy się do tego. Uważam, że taki przekaz, który jest budowany właśnie w takich wiadomościach porannych w ten sposób, przyczynia się do jeszcze głębszego spłycenia dyskursu publicznego i ten nie dyskutujemy o prawdziwych rzeczach, tylko zaczynamy jakby okładać się tymi wskaźnikami trochę interpretowanymi niezgodnie z nauką, tak bym powiedział. No i wracając tu, oczywiście te wskaźniki inflacji, te 16,1, które ogłosiliśmy, to jeszcze będziemy tutaj w połowie miesiąca już ostateczny szacunek prezentować, to są też pokłosiem pewnych obszarów aktywności gospodarczej. I na przykład, jeżeli chodzi o wskaźniki cen producentów, już wcześniej widzieliśmy dosyć duże wzrosty i one przekraczały poziom 20%, 25%. Także tu również w tym obszarze możemy się spodziewać, że ta inflacja, którą obserwujemy, staje się zjawiskiem trochę utrwalonym, tak? Musimy kończyć, ale no rozumiem, że...
Właśnie na temat inflacji chyba Państwo rozumiecie, że jednak dobrze jest wiedzieć, kiedy zakończyć tą prezentację. Panie prezesie, bardzo dziękuję. Ja wiem, że to trochę zawsze dla mnie jako gospodarza czy moderatora spotkań jest trudne, bo chciałbym jeszcze chętnie posłuchać.
Ale też teraz
tam, jak pan widzi, tam po lewej stronie sceny jest dyktator bezwzględny, który po prostu pilnuje, żebyśmy tutaj przypadkiem czegoś złego nie zrobili. Bardzo dziękuję. Dominik Rozkrót, prezes Głównego Urzędu Statystycznego. Dziękuję jeszcze raz, panie prezesie. Tak. A teraz już zapraszam Państwa do debaty. Ja będę po kolei panów zapraszał. W pierwszej kolejności oczywiście jego magnificencję Piotra Wachowiaka, rektora Szkoły Głównej Handlowej. Zapraszam, panie profesorze. Pana Andrzeja Kaletę, profesora, rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Zapraszam. Tak, proszę uważać siadając. Jego magnificencja Stanisław Mazur. Zapraszam, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Robert Wolny, profesor, zapraszam, panie profesorze, prorektor do spraw rozwoju i współpracy Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i Maciej Żukowski, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Zamienili się panowie miejscami, tak dla zmyłki, ale nic nie szkodzi. Niebezpieczne te fotele, trzeba uważać, to prawda. Ja, jeżeli panowie pozwolicie, chciałbym oczywiście w pierwszej kolejności poprosić pana profesora Wachowiaka o krótki komentarz jako gospodarza tego naszego spotkania. Tylko króciutko tak wspomnę, już o tym mówiłem, witając się tutaj dzisiaj z Państwem i z Panami, że w zeszłym roku, ja to dobrze pamiętam, mieliśmy problem, żeby znaleźć optymistyczny koniec do naszej rozmowy i spotkania, no bo był czas wychodzenia z pandemii, bardzo trudny, taki, którego nie znaliśmy wcześniej, prawda? No to ja mam wrażenie, że minął rok, że minęła cała jakaś epoka przez te wydarzenia, które pewnie dla nas wszystkich były zaskoczeniem. Jakby pan, panie profesorze i panowie za chwilę też poproszę w skrócie opisali ten rok.
No, tutaj z danymi przedstawionymi przez pana prezesa, za co dziękuję, się nie dyskutuję. I niestety, proszę państwa, trudno jest znaleźć optymizm, ponieważ to, co zaprezentował pan prezes, ewidentnie pokazuje, że gospodarka polska jest w stanie spowolnienia. I nie chcę być tutaj złą wróżką. Nie wiem, może panowie rektorzy mają inny pogląd, ale sytuacja może znacznie się pogorszyć. Na to wskazują te wszystkie dane, o których pan prezes mówił. Wysoka inflacja, tu nie dyskutujmy, czy to jeszcze 16%, czy 20%. Na pewno całe szczęście nie 60%, ale ta inflacja bazowa, o której pan prezes nie mówił, jest wysoka, bo ona wynosi ponad 9%. A to jest niepokojące, bo inflacja bazowa nie uwzględnia cen produktów spożywczych i surowców, o których mówimy, i mimo to ona jest wysoka. Z drugiej strony bardzo dobrze mamy niskie bezrobocie, ale przy wysokiej inflacji, niskim bezrobociu i jeszcze spadku produktu krajowego brutto, no nie chcę wypowiadać tego słowa, ale jesteśmy o krok od bardzo negatywnego zjawiska. Dlatego też ja cały czas mówię i apeluję o spójność w polityce monetarnej i w polityce fiskalnej. No z jednej strony, proszę państwa, nie można dodawać gazu, a z drugiej strony nie można hamować.
Próbować można, tylko no, to próbować do niczego można, dobrego nie
doprowadzi. Ale do niczego dobrego nie doprowadzi. Więc jeżeli chcemy zahamować te negatywne zjawiska, to musimy prowadzić spójną politykę gospodarczą, czyli spójną politykę monetarną i spójną politykę fiskalną, bo mamy przecież te negatywne zjawiska. Z COVID-em to są zjawiska długofalowe, nawet jak pandemia się skończy. Mamy tę straszliwą wojnę na Ukrainie, która nie wiadomo, co nam jeszcze przyniesie. Chciałbym, żeby ona skończyła się jak najszybciej, ale na to się nie zanosi. Mamy ograniczony dostęp do zasobów, szczególnie zasobów energetycznych. Mamy pogarszające się nastroje społeczne, więc tutaj naprawdę musimy prowadzić, jeszcze raz powtarzam, tą spójną politykę gospodarczą i musimy zacząć bardziej oszczędzać. To tak jak w budżecie domowym, no te oszczędności w takiej sytuacji są bardzo ważne i jak przetrwamy ten trudny okres, i to jest optymistyczne, że na pewno go przetrwamy, bo ja uważam, że Polacy są przedsiębiorcy, kreatywni i nie takie rzeczy jeszcze przetrwali, prawda? Więc ten okres przetrwamy, jak go przetrwamy, to będzie zupełnie inna sytuacja i to jest chyba ten pozytyw.
A jednak się udało, panie profesorze. To
starałem się, panie redaktorze.
Kaleta, panie profesor.
Po pierwsze, to ja bardzo serdecznie dziękuję za to, że taka tradycja zaczyna się kształtować, że corocznie debaty rektorów mamy i bardzo cieszę się z tego zaproszenia. Bo my debatujemy często, ale nie przed taką publicznością, więc bardzo dziękuję za tą inicjatywę. I zacznę tak właśnie troszkę od takiego pewnego niepokoju. To znaczy, jeżeli sobie wspomnimy zeszłoroczną debatę, mówiliśmy o tym, a jak wyjdziemy z pandemii. Jakbyśmy rok wcześniej się spotkali, a pewnie jeszcze tego nie myśleliśmy o tym, to byśmy pewnie zastanawiali się, jak reforma cała ta szkolnictwa będzie na nas oddziaływała. Ale jeżeli tak popatrzeć z perspektywy zeszłorocznej, no to nam się nie śniło jeszcze w ten czas, co może się w kolejnym roku zdarzyć. Czyli mówię i o wojnie, i tym całej kryzysie gospodarczym, który nadchodzi. Więc patrząc tak z jednej strony, to można powiedzieć, pewien niepokój tu się pojawia, że za każdym razem nam się wydaje, że będziemy jakoś tam się wygrzebywali z problemów i będzie już łatwiejsza przyszłość. Okazuje się kolejny rok i jeszcze trudniej. Ale to jest jakby jedna strona medalu. No tutaj można zastanawiać się, co będzie w przyszłym roku. Czy coś nowego się nie przydarzy, czy jakieś nowe katastrofalne zjawiska, ale mam nadzieję, że nie, bo ja jestem z natury optymistą i z drugiej strony patrząc, to mi się wydaje, że no, są pewne sygnały optymizmu, ale nie dotyczące gospodarki, bo tutaj ich nie widzę. Natomiast jeżeli chodzi o uczelnie, to tak. To znaczy, że my mimo wszystko jako uczelnie ekonomiczne tutaj patrzę na naszych przyjaciół, zaprzyjaźnionych uczelni, no mimo wszystko jakoś sobie z tym, myślę, nie najgorzej radzimy. A co więcej, wydaje się, że te wyzwania są takim impulsem do naszego rozwoju. To znaczy, to może źle zabrzmi, ale im trudniej w gospodarce, im więcej wyzwań w gospodarce, tym więcej ma ciekawych impulsów do badania. Czy rzeczywiście tutaj możemy coś autentycznego, nowego wnosić? Pewnie tak, nie musimy mieć kompleksów, może będziemy o tym więcej rozmawiać później w stosunku do świata, bo światowa nauka też nie ma recept, więc tutaj to tak naprawdę możemy, będąc na tej pierwszej linii frontu, mówiąc o uczelniach ekonomicznych w zderzeniu z gospodarką, no mieć możliwości zaistnieć z tymi naszymi badaniami, z pomysłami. Z drugiej strony no te wszystkie wyzwania spowodowały, że no chyba nie unowocześnialibyśmy się jako uczelnie, tak jak to robimy pod wpływem pandemii, digitalizacji. Więc patrząc z tej perspektywy, nie chcę tego wątku szeroko rozwijać, bo rozumiem, że to nie czas i miejsce, może o tym będziemy więcej rozmawiali. Natomiast można powiedzieć, że te trudne czasy powodują, stwarzają zagrożenia, ale też i szanse. No i zakładam, że już może nie będzie tak trudnych czasów, chociaż to trudno powiedzieć, ale że jakby nie było, to mi się wydaje, że my potrafimy jako szansę to wykorzystać i uczelnie ekonomiczne nie są skazane na sukces, bo tak na pewno nie będzie. Możemy być zmarginalizowani rzeczywiście, jeżeli byśmy byli zbyt zachowawczy, ale jest naprawdę duża szansa i mam takie przekonanie, że ją wykorzystamy.
Aż nadoptymistycznie to zabrzmiało. No. Bardzo dziękuję, panie profesorze.
Tak miało być.
Pan profesor Mazur reprezentuje nauki humanistyczne z tytułu zainteresowań naukowych. Jeżeli dobrze się orientuje, politologiczne, to może będzie miał inne spojrzenie.
Bardzo dziękuję. Nie, na początek chciałem podziękować panu rektorowi Piotrowi Wachowiakowi za podjęcie tej inicjatywy i zaproszenie, bo to ze wszech miar cenna inicjatywa. Ja trochę inaczej popatrzyłbym na ten problem, który pan redaktor stawia, iż idąc na ten panel zastanawiałem się i uznałem, że być może dobrym sposobem powiedzenia o moim rozumieniu sytuacji, w której znaleźliśmy się, będzie odwołanie się do czterech książek. Rozpocznę od tej, która była kiedyś szalenie pozytywna, niosła taką radość, wielkie nadzieje, tekst Fukuyamy z 1989 roku o końcu historii. Byliśmy przekonani, że demokracja jest bezalternatywna, że gospodarka neoliberalna jest jedyną receptą i żyliśmy do pewnego czasu w tej iluzji. Różne rzeczy po drodze zdarzyły się i to mnie przywodzi do drugiej pracy. Nie tak dawno ukazała się praca Holmesa i Kravesa. To jest taki bardzo znany bułgarski badacz, analityk, którzy napisali książkę pod tytułem Światło zgasło, dlaczego Zachód rozczarował swoich zwolenników. Nie jestem pewny, czy czytuję poprawnie tę książkę, ale oni stawiają pewną tezę. Kryzys jakby świata Zachodu, gospodarki świata Zachodu, kultury, polityki jest tak głęboki, że to nie chodzi o drobną korektę. Chodzi o coś bardzo głębokiego, a w istocie rzeczy, pokazując konsekwencje tego kryzysu, no wskazują chociażby na rosnący populizm, rosnące nierówności i szereg innych problemów. I to wszystko prowadzi mnie do kolejnej, bardzo istotnej pracy, która paradoksalnie wydaje mi się ma zastosowanie do miejsca, w którym jesteśmy. W latach 40., chyba to były lata 40., Karl Polanyi, wielki węgierski intelektualista, napisał książkę Wielka Transformacja. Opisywał, jak rodziło się społeczeństwo kapitalistyczne XIX wieku. I on w tej książce bardzo wiele ciekawych spostrzeżeń sformułował, w tym mówi o tak zwanych siłach przeciwnych. I jak patrzę na współczesną sytuację, to mam wrażenie, że w tej chwili w wymiarze globalnym toczy się bardzo silna rywalizacja o model demokracji, model gospodarki, model praw człowieka, dziesiątków różnych fundamentalnych rzeczy, które wydawały się być już na zawsze ustanowione i niezmienne. I w takim jesteśmy, wydaje się, w historycznym momencie tej całej sytuacji. Kiedyś to był chyba Klaus Offe, bardzo znany niemiecki ekonomista i socjolog. Jak przyjechał do Polski, przyglądał się transformacji polskiej gospodarki, użył takiego fajnego sformułowania. On powiedział, że to jest przebudowa statku na pełnym morzu podczas sztormu. To ja mam wrażenie, jak się przyglądam różnym debatom globalnym, że my jesteśmy w tym momencie, że zbliża się nowa wielka transformacja. I kończąc swoją myśl, tylko dwa dodatkowe elementy w tym rozumowaniu. Pojawiła się taka praca niedawno takiego człowieka, który nazywa się Matt Ridley, który napisał książkę pod tytułem Racjonalny optymizm. On na przestrzeni tysiącletniej rozwoju cywilizacji pokazuje, że pomimo tego, że lamentujemy, narzekamy, spotykają nam różne kataklizmy, czasami jesteśmy po prostu niemądrzy, summa summarum cywilizacja jakoś się rozwija. Nie chcę wchodzić w jego skomplikowany wywód, ale on pokazuje, bądźmy optymistami. Jakby w pewnym genotypie ludzkości istnieje instynkt samozachowawczy, istnieje pewna kolektywna mądrość, która pozwala myśleć o rozwoju i przetrwaniu. I kończąc ostatnią myśl, która być może wydaje się kontrowersyjna. Dzisiaj będę uczestniczył w drugim panelu, który dotyczy pewnego przewrotnego pytania, czy Europa Wschodnia może czegoś nauczyć Europę Zachodnią. I jak się nad tym zastanawiałem, to wydaje mi się, że sporo mamy do zaoferowania. I wtedy, kiedy będziemy debatować o tym, jak budować nowy porządek globalny, jak układać relacje, jak budować modele biznesowe, mamy wiele do zaoferowania. Doświadczyliśmy i totalitaryzmu, i neoliberalizmu w skrajnej postaci. Jedną i drugą lekcję odrobiliśmy. Świat nie miał tego doświadczenia. I wydaje mi się, że po raz pierwszy my możemy być w istocie pewną forpocztą myślenia o budowaniu nowych fundamentów, no, miejmy nadzieję, lepszej nowej rzeczywistości.
Pan profesor Żukowski.
Dzień dobry Państwu. Ja również bardzo, bardzo dziękuję za zaproszenie i za zorganizowanie tego panelu. To rzeczywiście świetna inicjatywa, Piotrze. Bardzo, bardzo dziękuję. Ja jestem też, jak Andrzej powiedział, urodzonym optymistą. Coraz trudniej być w tych czasach optymistą. Kiedy mówimy często, że już gorzej być nie może, za chwilę się przekonujemy, jak najbardziej może. Kiedy w zeszłym roku rozmawialiśmy o problemach, to z perspektywy obecnej wydaje się, że tamte problemy były znacznie mniejsze. Sytuacja gospodarcza została krótko przez pana prezesa przedstawiona, te dane znamy, ale ja chciałbym dołożyć jeszcze jeden element bardzo negatywny. Polityka. To otoczenie polityczne, instytucjonalne, to co się dzieje z państwem prawa, z fundamentalnymi instytucjami, tak niezbędnymi dla funkcjonowania gospodarki, może co najmniej tak samo niepokoić. Ja bym nawet postawił tezę, że gospodarka polska, mimo że w głębokim kryzysie, i tak ma się lepiej niż polityka, a jest to zasługa, i tu się zgadzam z Piotrem, naszych przedsiębiorców i naszych pracowników, wśród których jest tak wielu naszych absolwentów. Optymizm. Co może być dawać optymizm? Moim zdaniem ekonomia podpowiada, chociaż często jest nazywana, patrzę na panią prezes Mączeńską, bywa tak określana ekonomia, że jest posępną czy ponurą nauką, ale może być też nauką optymistyczną. Ona między innymi uczy tego, że kryzysy się kończą, że są cykle, że z każdego też największego kryzysu można wyciągnąć pozytywne wnioski. Popatrzmy na pandemię. Jak wiele nauczyliśmy się w czasie pandemii i dzięki pandemii u nas nauczanie zdalne i tak dalej, i tak dalej. To jest źródło optymizmu mimo wszystko. Wiele od nas zależy. Ja myślę, że my bardzo wiele robimy. Rozumiem, że będziemy za chwilę o tym jeszcze mówili i co powinniśmy robić, żeby te nasze nadzieje, że będzie lepiej, się rzeczywiście spełniły. Dziękuję bardzo.
Pan profesor Robert Wolny z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, prorektor. Panie profesorze.
Ja również bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie. Jestem w zastępstwie pani rektor. Szanowni Państwo, trudno się nie zgodzić z przedmówcami, ale ja bym chciał dołożyć coś jeszcze. Z racji z kolei moich zainteresowań naukowych, a zajmuję się konsumpcją, chciałem zwrócić uwagę na barometr nastrojów konsumenckich. On jest rzeczywiście wyjątkowo zły i tendencja jest niestety spadkowa. Zgadzam się z panem profesorem Andrzejem, rektorem Uniwersytetu Wrocławskiego, że to, co się dzieje w gospodarce, to i te wyzwania, które się dzieją, to jest dla nas pewna szansa. My ją próbujemy wykorzystać oczywiście i powiem w ten sposób, że tak jak kiedyś na różnych zajęciach dydaktycznych stosowaliśmy, dalej stosujemy case study, to dzisiaj to case study to jest cała gospodarka, to co się dzieje, co nas otacza. W związku z tym, szanowni państwo, ważna rzecz, rynek nie lubi paniki i to, co się dzieje, powinniśmy próbować hamować, uspokajać. Niedawna sytuacja, przepraszam, że tak bardzo kolokwialnie i tak wprost, z ceną cukru. Ja wiem, że pan prezes nie chciał mówić o cenach, ale szanowni państwo, ja mam 100-letnią babcię. To 100 lat będzie za chwilę. Jest sytuacja, jest sierpień, dzwoni do mnie, słuchaj, co tu się dzieje z ceną cukru, wiedziała, że jestem za granicą na urlopie, może byś mi przywiózł parę kilogramów cukru. Słuchaj, ja bym ci przywiózł parę kilogramów cukru, ale przecież ty nie słodzisz. W związku z tym, po co ci ten cukier? No wiesz, tutaj ten cukier drożeje, teraz jak będę musiała kupić, no to będę musiała wydać drożej. Przecież ty nie słodzisz.
Może babcia chciała odsprzedać komuś?
Nie wiem, może chciała, może chciała. W każdym razie, do czego zmierzam? Próbujmy studzić i uspokajać ten rynek, bo panika naprawdę nam nie służy, a to niestety się dzieje. A propos cukru, szanowni państwo, to ja przypomnę rok 2004, wchodziliśmy do Unii Europejskiej. Może państwo sobie przypomną, co się wtedy działo z cenami cukru, jaka była nagonka medialna na to, że ten cukier podrożeje. Spokój może nas uratować, ale co będzie za rok, to ja nie wiem. Mało tego, szanowni państwo, ja się boję, co będzie za pół roku, bo to naprawdę bardzo wszystko przyspieszyło. To już nie jest z roku na rok i wszystkie prognozy, wszystkie ekstrapolacje trendu, kiedyś próbowałem ze studentami liczyć z roku na rok. Już nie ma, z miesiąca na miesiąc. Dziękuję.
Bardzo dziękuję. Te wszystkie elementy, o których teraz powiem, już tu pobrzmiewały w panu wypowiedziach. No bo kryzys energetyczny, który już się zaczyna, jak rozumiem. Rosja zakręciła Nord Stream 1, nie wiadomo na ile, prawdopodobnie na... bardzo, bardzo, bardzo długo. Ceny w ciągu jednego dnia, wiadomo, wyskoczyło 30 kolejne procent do góry. Dalej, inflacja, recesja, no i wojna za ścianą. Co panów zdaniem wyznaczy te wektory, w którym będziemy zmierzali w najbliższych miesiącach? Co najmocniej odciśnie się na gospodarce i na społeczeństwie? Panie profesorze, profesor Wachowiak może zacznie, no na przykład. Ale tu bym proponował, żebyście panowie się już włączali do rozmowy sami.
No właśnie, to pytanie jest pytaniem trudnym, bo znajdujemy się w sytuacji niepewności. Jak ja powtarzam, sytuacja niepewności jest gorsza od ryzyka, bo w ryzyku jesteśmy cokolwiek w stanie przewidzieć. W niepewności nic, to jest tak, proszę państwa, przepraszam za porównanie, randka w ciemno. No jak jest randka w ciemno, to raczej z tej randki rzadko coś pozytywnego wychodzi i jesteśmy w takiej sytuacji. Ja zgadzam się tutaj z panem rektorem Robertem, że naprawdę za te pół roku to my możemy się znaleźć w zupełnie nowej rzeczywistości. I okaże się, proszę państwa, że ta pandemia to w zasadzie nie było nic strasznego. A proszę zauważyć, że rok temu cały czas mówiliśmy o tej pandemii. Jednak te ograniczenie zasobów energetycznych, ta wysoka inflacja przy pewnej stagnacji rozwoju gospodarczego, brak pracowników, bo proszę zobaczyć, co się stało. Bardzo duża część pracowników z Ukrainy, szczególnie mężczyzn, wyjechała. I bardzo dobrze bronić swojej ojczyzny. To zachowanie jest wzorcowe. Przyjechały kobiety z dziećmi. Też bardzo dobrze, no bo trzeba dziecku zagwarantować bezpieczeństwo. No ale tu jest problem. Problem, że kończy się finansowanie pobytu tych osób, kończy się praca, bo niektórzy byli nastawieni na pół roku, na 7 miesięcy, zaczynają nie mieć pracy. No i to też będzie wyzwanie, które będzie stało przed naszym społeczeństwem, bo na razie egzamin zdaliśmy na 5 albo na 5 z plusem jako społeczeństwo. No ale czy sobie dalej z tym poradzimy? Myślę, że to są takie najważniejsze wyzwania, które przed nami stoją, ale też powinniśmy głośno mówić. Może jeszcze głośniej, a szczególnie my jako przedstawiciele nauki uczelni, że jedyne miejsce nasze to jest miejsce w Unii Europejskiej. To jest jedyne miejsce. My nie możemy teraz rozważać, czy ta Unia jest dobra, czy ta Unia jest zła, bo my bez Unii, proszę państwa, to w ogóle nie wiem, gdzie byśmy byli i nie wiem, czy w ogóle byśmy byli. Czy nie podzieliliśmy, czy nie podzielilibyśmy losu naszych przyjaciół z Ukrainy. Byłem na panelu, gdzie występował mer Lwowa, on nam bardzo serdecznie dziękował za to, co robimy. A ja pomyślałem tak, że to my powinniśmy im dziękować za to, co oni robią. Bo oni to robią nie tylko dla siebie, ale robią dla nas, robią dla Europy i robią dla świata.
Bronią nas przed dyktatorem. Ja tylko tak zupełnie przypadkiem wtrącę, że 18 minut jeszcze mamy, więc prosiłbym panie profesorze, żeby gdzieś mieć to z tyłu głowy.
Tak myślę o tych największych wyzwaniach, które tak naprawdę przesądzą, gdzie my się znajdziemy jako uczelnie ekonomiczne. I tu chciałbym na dwie rzeczy wskazać uwagę. Jedną będę kontynuował to, co przed chwilą Piotrek mówił, a drugą, która gdzieś tam się nie pojawiła. Zostawię tą kwestię koniunktury, bo o tym już dużo mówiliśmy. Natomiast zacznę od tej drugiej, która się nie pojawiła. Takie wyzwanie dla uczelni naszych, ekonomicznych, nie tylko ekonomicznych, to jest cały ten i ta cała nieprzewidywalność, to jest cały ten wyścig technologiczny, to jest ta digitalizacja, to jest sztuczna inteligencja. Nie będę tego rozwijał, ale tak naprawdę na ile my wejdziemy w te trendy, w badaniach, w edukacji, na tyle będziemy pozycję mieli w przyszłości silną. Jesteśmy przed takim radykalnym unowocześnianiem uczelni i to będzie dotyczyło naszych uczelni ekonomicznych. A druga kwestia, i to będzie przesądzało tak naprawdę, jaką pozycję zajmiemy za 2, za 3, za 10 lat. A druga rzecz, to ja tutaj podtrzymam, od tego będziemy uzależnieni, jaka będzie nasza pozycja w Unii Europejskiej. To w ogóle nie ma nad czym dyskutować. I to nie to, czy będziemy, tylko jaka będzie nasza pozycja, na ile będziemy krajami, które będą umiały współpracować, uczelniami, które będą umiały współpracować, budować relacje z uczelniami zachodnimi, w tym europejskimi, do nich nas najbliżej. I zapomnijmy o tym, że możemy się bez tego obyć. Tak, i tyle.
To jeżeli pan rektor Kaleta poruszył ten temat, to ja muszę poprosić panów, i nie chciałbym wywoływać, trochę to dla mnie niezręczne, żebyście panowie jeszcze zabrali głos. Jaką właśnie w tej sytuacji uczelnie ekonomiczne będą miały rolę, jakie wyzwanie w kształceniu nowych liderów, jak to się powinno zmienić w odniesieniu do tych wszystkich wydarzeń i procesów, które omówiliśmy?
Powiedziałbym na dwa sposoby. Pierwsze, my musimy kształcić liderów dla tego, co jest jeszcze nieznane. Dla tej gospodarki, która radykalnie się zmienia, ale to wymaga rewolucji na uczelniach. Pewnie wiele by o tym mówić. To jest zupełnie innego rodzaju uniwersytet. To jest uniwersytet, który nazywam uniwersytetem spersonalizowanym. To jest długa historia, pewna inna opowieść. Ale żeby te wszystkie marzenia, bo my z grubsza znamy te recepty. Czytamy, piszemy, dyskutujemy. Jest jeden fundamentalny problem, czyli jest coś, co jest rozdźwiękiem pomiędzy marzeniami a rzeczywistością. Tym razem o rzeczywistości. Parę tygodni temu skończyliśmy raport dotyczący kondycji finansów uczelni wyższych w Polsce. I rzeczywistość jest taka. W ubiegłym roku 36% uczelni było zadłużonych. W tej chwili to jest 76%. Długi, które wygenerują w tej chwili, w tym roku, uczelnie ekonomiczne, uczelnie publiczne, to jest 1 800 000 000 zł. Średnie wynagrodzenie asystenta na uczelni publicznej jest 200 zł, 190 zł wyższe od płacy minimalnej. Jeżeli płaca minimalna będzie podniesiona dwukrotnie w kolejnym roku, to kilkanaście tysięcy pracowników uczelni publicznych, pracowników badawczo-naukowych będzie poniżej średniej minimalnej. To jest rzeczywistość. I to jest bardzo uczciwe powiedzenie swoistego rodzaju uczynienia wyrzutu klasie politycznej. Albo traktujemy naukę poważnie, albo nie. Znaczy zaklinanie rzeczywistości, budowanie strategii, budowanie marzeń, w istocie rzeczy, kiedy zderzy się z tą praktyką, o którą w tej chwili mówię, pokazuje, że to jest jedna wielka nieprawdziwa opowieść. Jaka jest konsekwencja? No marginalizowana gospodarka. Nie trzeba wielu wywodów, żeby jasno wykazać, że bez silnego wsparcia nauki i badań gospodarka jest peryferyjna. No tak po prostu jest. I jeżeli tego nie zmienimy, to będziemy po raz kolejny budować świetne recepty i po raz kolejny będziemy słyszeć od polityków, że teraz jest trudno, ale kiedyś może będzie łatwiej i pomyślimy o was.
Panowie?
To jest ta polityka, o której ja mówiłem. Zawodzi polityka, bo to jest polityka edukacyjna. W co inwestuje się nasze środki z podatków, tak? Na co one idą, na co są przeznaczane, czy na kupowanie głosów w najbliższych wyborach, czy na długofalowe, mądre inwestycje, a nie ma lepszej inwestycji niż inwestycja w edukację. Przy czym nie chodzi tylko o edukację wyższą, bo przecież zaczyna się i jeszcze ważniejsza od naszej, mimo że dla nas uniwersytety są najważniejsze, jest edukacja powszechna i tak dalej, i tak dalej. Te problemy są teraz bardzo widoczne. Co my powinniśmy robić? Myślę, że nadal robić to, co robimy. My kształcimy liderów, akcent powinien być coraz bardziej kładziony, o tym pięknie powiedział Piotr we wprowadzeniu do raportu, na społeczną odpowiedzialność. W misji mojej uczelni, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, zapisaliśmy: w poczuciu społecznej odpowiedzialności prowadzimy innowacyjne badania oraz kształcimy liderki i liderów przyszłości. I myślę, że o to chodzi. Właśnie takich, którzy wiedzą, że trzeba współpracować, że trzeba mieć sojuszników. Nie można mieć wszystkich wokół siebie wrogów. My w tej chwili mamy tylko wrogów. Walczymy ze wszystkimi. I jeszcze jedno. Ekonomiczne wykształcenie jest potrzebne. Szkoda, że tak wiele jest w naszej polityce i w życiu publicznym historii, a tak mało jest ekonomii. Ekonomia jest nam potrzebna. Można by zacytować, przytoczyć słynne powiedzenie Clintona o ekonomii. O gospodarce w zasadzie, o gospodarce.
Panie profesorze.
Tak, szanowni państwo, ale nie uciekniemy od tego, że my musimy jako uczelnie zapłacić ten rachunek za energię elektryczną, za gaz czy za wodę. Niestety to jest dzisiaj to, co powiedziałem, co będzie za pół roku, nie wiem. Nas jako gospodarstwa domowe rzeczywiście za chwilę może dopaść, przynajmniej osoby, które mają problem z tym źródłem energii, no rzeczywiście prawdziwy kryzys. Szanowni państwo, ja mieszkam w Katowicach i ja widzę te kolejki. A z drugiej strony, jeżeli słyszę, że u producenta można kupić tonę węgla za 1000 zł, a już u pośrednika za 3, no to jakaś gwiazdka mi się zapala, no fajna marża, sam bym chciał zarobić.
Ten pośrednik ma tylko tę jedną tonę do sprzedania.
No, to już jest inna sprawa. To już jest inna sprawa. Szanowni państwo, ale absolutnie zgadzam się z panami. Kształcenie i wykształcenie wśród naszych studentów, przyszłych liderów biznesu, tych umiejętności miękkich, właśnie współpracy. Szanowni państwo, jest coraz trudniej w tej transformacji cyfrowej. Coraz częściej niestety rodzą się indywidualności. Studenci chcą robić coś sami. Nie pozwalam na to, żeby, jeżeli mam projekt, studenci mają zaliczyć jakiś projekt wspólnie, że ktoś przychodzi i mówi, ja to zrobię sam, z różnych powodów. Ja nie oceniam jakich. Nie. No właśnie na tym to polega, żeby się nauczyć współpracować. Czasami trzeba rozmawiać z kimś, kogo się mniej lubi, ale trzeba rozmawiać dla, no właśnie, tej społecznej odpowiedzialności. A tak a propos trochę taki wrzut, szanowni państwo, no gospodarka cyfrowa świetnie, rozwija się sprzedaż internetowa świetnie, ale zastanówmy się, jaki to rodzi ślad węglowy. Szczególnie te zwroty, które są nieograniczone, nieodpłatne i tak dalej.
Ja bym chciał zaprosić państwa także, bo wiem, że na pewno mogą mieć państwo dużo pytań. Zostało nam ostatnie 10 minut na spotkanie. Jeżeli by ktoś chciał z państwa zabrać głos, to bardzo proszę. Tutaj jest gdzieś mikrofon, z tego co pamiętam. Na sali, czy ktoś by chciał, żeby panowie magnificencje się ustosunkowali do jakiejś kwestii, której jeszcze nie poruszyliśmy?
To ja może wykorzystuję czas, dopóki państwo się nie zgłoszą, a mianowicie edukacja powszechna. To, co tutaj panowie mówili, edukacja powszechna, ekonomiczna. Bo jednak niestety wykształcenie ekonomiczne społeczeństwa no jest na stosunkowo niskim poziomie. To nie jest wina społeczeństwa.
To pan dosyć delikatnie, panie profesorze.
Nie jest to wina społeczeństwa, to jest wina nas jako instytucji edukacyjnych. Dlatego też dużym wyzwaniem dla nas jest właśnie kształcenie w obszarze ekonomii, gospodarki. Dlatego, proszę państwa, tutaj w naszej strategii założyliśmy i będziemy to uruchamiać Otwarty Uniwersytet Ekonomiczny SGH, którego zadaniem będzie właśnie ta taka nasza misja, kształcenie w zakresie ekonomicznym naszego społeczeństwa.
To pan rektor uprzedził moje ostatnie pytanie, o które chciałbym poprosić tym razem każdego z panów, żeby zabrali głos. To jest nasza tradycja, bo tu któryś z panów rektorów zwrócił uwagę, że spotykamy się po raz drugi, ale ja powiem optymistycznie, że spotykamy się od drugi rok. Od 2 lat też można powiedzieć, więc uznajmy to za tradycję tych naszych spotkań. Coś optymistycznego na przyszłość. Moja nauczycielka z biologii w takich sytuacjach mówiła: nie wszyscy naraz. Proszę, panie profesorze.
Ja mogę.
optymistycznie na przyszłość, to ja myślę, i tak patrząc z perspektywy uczelni, bo to nie tak w ogóle, ale co tak pozwala mi optymistycznie myśleć. Ja myślę, że tego typu spotkania, jak tutaj, to jest wypełnienie ważnej luki i tu o tym myślę, ważnej luki, która rzeczywiście blokowała dotąd nasze uczelnie. To jest dosyć charakterystyczne, że nasze uczelnie ekonomiczne, no myślę, że dobrze kształciły, że myślę nieźle badały, natomiast problem był z tym takim eksperckim działaniem, z współpracą z otoczeniem, z biznesem. I dlaczego o tym tutaj mówię? Bo akurat tego typu spotkania, jak to nasze forum i wiele, wiele innych takich spotkań, to pozwalają tak trochę optymistycznie myśleć o tym, że tutaj zaczynamy te pomosty coraz intensywniej budować. My się spotykamy w Karpaczu, my się spotykamy w Katowicach, my się spotykamy i przedstawicielem biznesu i samorządu w bardzo różnych konfiguracjach. I tak naprawdę bardzo sobie obiecuję tutaj po tych właśnie więziach, bo to nie to, że my się spotykamy, bo my akurat się przyjaźnimy, jeżeli mówimy o uczelniach ekonomicznych i tutaj te więzy są bardzo bliskie, chociaż też pewnie więcej możemy wspólnie robić. Natomiast tutaj ten mój optymizm gdzieś się zasadza, że te więzi współpracy w tym środowisku zewnętrznym, który nie współpracuje. Tu akurat, jeżeli chodzi o uczelnie ekonomiczne i jej perspektywy, no pozwalają trochę optymistycznie spojrzeć w przyszłość.
Panie profesorze?
Z pewnością takim bardzo silnym, jasnym punktem na mapie, która jest przed nami, będą uczelnie ekonomiczne z bardzo prostego powodu. Zwróćcie uwagę, sukces gospodarczy, wielka transformacja, w istocie była na barkach uczelni ekonomicznych w dużej mierze. To my kształciliśmy ekonomistów, menadżerów, finansistów i robiliśmy to dobrze. Cokolwiek by nie powiedzieć,
liderów.
To dlatego tutaj przychodzi kapitał, ponieważ mamy dobrych absolwentów. Nie dlatego, że mamy dobry system podatkowy czy sprawny rząd, bo nie mamy. Przychodzi dla absolwentów. Ja nie widzę powodu, dla którego miałoby się to zmienić. Zatem to wielka powinność, ale też wielki przywilej uczelni ekonomicznych, że będą mogły budować tą nową, lepszą przyszłość.
Bardzo dziękuję, panie profesorze, panie rektorze.
W 100% się zgadzam. Sukces naszej transformacji to jest sukces polskich uczelni. W tym z dużym udziałem oczywiście uczelni ekonomicznych. Tego nie zrobili absolwenci uczelni. Często nam się zarzuca, gdzie wy jesteście w rankingach. To wtedy można powiedzieć, a kto jest autorem tego, jak Polska się przez ten czas zmieniła. Co daje optymizm? Mi zawsze daje optymizm młodzież. Mamy wspaniały zawód, mamy okazję obcowania stale z młodzieżą, tylko ona powinna mieć odpowiednie warunki, począwszy od szkoły, od najniższego szczebla. I szkoda, że te warunki są gorsze niż były. My robimy, co możemy, żeby zapewnić odpowiednie warunki rozwoju tej naszej wspaniałej młodzieży. Dziękuję bardzo.
Panie profesorze.
Coś optymistycznego. No mam nadzieję, że ta sytuacja, która nas w tej chwili dotyka, nas wzmocni. Mimo wszystko jest takie powiedzenie, co nas nie zabije, to nas wzmocni. Bardzo liczę na to, że wyjdziemy obronną ręką i że będzie lepiej. Mam nadzieję, że w przyszłym roku, bo za pół roku tutaj mam wątpliwości.
No ale jednak było optymistycznie. To jeszcze wrócę. Czy ktoś z sali chciałby zadać pytanie? O, tutaj mamy, przepraszam, nie widzę, bo to światło strasznie oślepia. Poprosiłbym o mikrofon.
Moje pytanie będzie...
Już chwileczkę do mikrofonu może, jeżeli można prosić, gdyż musimy tutaj umożliwić tłumaczom.
Nazywam się Waldemar Dotkuś, jestem z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie, emerytowanym pracownikiem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Mam tylko jedno pytanie. Czy jest na sali polityk, który słucha tego, co mówimy?
No nie ma. To rozumiem, że było pytanie retoryczne.
Przez internet wszystko.
Nie wiem, czy mikrofon.
Na pewno nas słuchają za pomocą internetu.
Walczą o te pieniądze.
Raz. Działa, ja widziałem pana ministra Czarnka dzisiaj na forum tutaj ekonomicznym w Karpaczu. Gdyby ktoś z państwa chciał przekazać pytanie, zaprosić, to ja pozwolę sobie również zaprosić. Zawsze można odtworzyć, bo wprawdzie nasze spotkania są w streamingu, ale może warto posłuchać. A swoją drogą szkoda, że akurat na takim spotkaniu pana ministra zabrakło. Bardzo panom dziękuję.
za to. Ja mam taki niedosyt wewnętrzny, osobisty, bo to dla mnie ogromna przyjemność i powtórzę to, co mówiłem rok temu. Gdyby ktoś chciał najbardziej zaszkodzić Polsce, to nie chcę nawet wspominać, co to znaczy spotkać pięciu rektorów tak wybitnych uczelni w jednym miejscu. Także może nie będę zapeszał. Bardzo dziękuję panowie. Bardzo dziękuję państwu za to spotkanie. Bardzo dziękuję panie prezesie również za słowo wstępu.